Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Przykład świętego Tarzycjusza, męczennika za Eucharystię i pomocnika kapłanów, wskazał papież ministrantom Europy. Zaapelował też o solidarność z ofiarami klęsk żywiołowych w Rosji, Pakistanie i Afganistanie. Zaczniemy od relacji z audiencji ogólnej. Powiemy też, jak nie ruszając się sprzed komputera, obejrzeć najpiękniejsze kościoły Gniezna. Na zakończenie kolejny odcinek cyklu o życiu i twórczości Fryderyka Chopina. 4 sierpnia na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska. Święty Tarzycjusz, patron służby liturgicznej, był bohaterem katechezy podczas pierwszej po papieskich wakacjach audiencji ogólnej. Odbyła się ona na placu Świętego Piotra, a większość przybyłych stanowili ministranci z całej Europy, zwłaszcza z krajów języka niemieckiego. Benedykt XVI przypomniał ministrantom postać ich patrona, męczennika z czasów prześladowań w III wieku za panowania cesarza Waleriana.
Zgodnie z tradycją, młody rzymski chrześcijanin Tarzycjusz zgłosił się, by zanieść komunię świętą chorym i uwięzionym współwyznawcom. Przyrzekłszy strzec powierzonego mu skarbu, oddał zań życie zakatowany przez równie ciekawskich, co bezwzględnych pogańskich rówieśników. Został pochowany w rzymskich katakumbach Kaliksta. Tam też zostanie obecnie ustawiona kilkumetrowa rzeźba młodego męczennika, która pielgrzymowała w ostatnich latach po Europie, towarzysząc krajowym spotkaniom służby liturgicznej, a wczoraj zawitała na plac Świętego Piotra.
Ojciec Święty zachęcił ministrantów i ministrantki do przeżywania Eucharystii na wzór ich patrona, z miłością i pobożnością, przybliżając innym żywą obecność Chrystusa pod postacią chleba i wina, a tym samym wspomagając w tej służbie kapłanów.
Od nas prawdopodobnie nie będzie wymagane męczeństwo. Jednak Jezus wzywa nas do wierności w rzeczach małych, w codziennych obowiązkach, do dawania świadectwa Jego miłości, uczestnicząc w życiu Kościoła i spotykając tak wielu przyjaciół, wraz z którymi uczymy się Go poznawać wciąż bardziej. W tym zadaniu niech wspiera nas wstawiennictwo świętych Tarzycjusza oraz Jana Marii Wianeja, którego dziś wspominamy w liturgii. Ich przykład niech nas pociąga każdego dnia, by kochać Jezusa i z miłością pełnić Jego wolę, jak czyniła Najświętsza Maryja Panna, wierna swemu Synowi aż do końca.
Wśród 80 tysięcy pielgrzymów obecnych na placu Świętego Piotra nie zabrakło także Polaków.
Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów z Polski. Szczególnie pozdrawiam ministrantów. Wiem, że w Polsce wielu młodych ludzi chętnie podejmuje liturgiczną posługę przy ołtarzu, służąc wiernie Bogu i Kościołowi. Witam siostry Elżbietanki, uczestniczki rzymskiego spotkania odnowy duchowej oraz zespół Gorzkowianie. Wszystkich polecam Bogu w modlitwie i serca wam błogosławim.
Ministranci stanowili dziś szczególnie widoczną grupę także wśród polskich pielgrzymów.
Jesteśmy pierwszy raz na takim spotkaniu europejskim. Jest to największa grupa z Polski, 150 osób. Jest to grupa mieszana, służba liturgiczna. Są to schole, ministranci, lektorzy, animatorzy. Przyjechaliśmy dlatego, żeby przede wszystkim poczuć tego ducha, tej jedności, tej wielkiej radości.
Największe emocje są, kiedy się zobaczy papieża, kiedy on przejeżdża, pozdrawia lud.
Kiedy byłem mały, mama z babcią uszyły mi komrze z zasłon okiennych. Powiedziały, żebym spróbował. Jak spróbowałem, spodobało mi się to. Wtedy zaczęła się moja posługa ministranta. Miałem wtedy 4 lata.
Jesteśmy z Holą, jesteśmy również z ministrantami i chcieliśmy tu być na takie duże święto, duże zgromadzenie europejskie, żeby poznać innych ludzi i, no i dobrze się bawić. Naprawdę, jestem pod wrażeniem.
Benedykt XVI zaapelował o solidarność z ofiarami klęsk żywiołowych, które dotknęły Rosję, Pakistan i Afganistan. Na zakończenie audiencji ogólnej papież wyraził nadzieję, że ofiary nie pozostaną bez wsparcia.
Kieruję swą myśl ku narodom dotkniętym w ostatnim czasie poważnymi klęskami żywiołowymi, które spowodowały śmierć, rany oraz szkody materialne, pozostawiając wiele osób bez dachu nad głową. W sposób szczególny myślę tu o ogromnych pożarach w Rosji oraz powodziach w Pakistanie i Afganistanie. Modlę się do Boga za ofiary. Jestem blisko duchowo wszystkich doświadczonych tymi przeciwnościami. Modlę się za nich do Boga o ulgę w cierpieniach i o wsparcie w obliczu trudności, oby nie zabrakło im naszej solidarności.
Najpiękniejsze gnieźnieńskie kościoły można teraz obejrzeć, nie ruszając się sprzed komputera. Na stronie archidiecezji pojawiły się ich prezentacje. Najpierw można było wirtualnie przespacerować się po katedrze, teraz również po kościele Bożogrobców. Ma to zachęcić turystów, by na własne oczy zechcieli zobaczyć zabytkowe wnętrza gnieźnieńskich kościołów.
Obie prezentacje przygotowało małżeństwo z Wrześni, Monika i Rafał Sobczak. Dzięki panoramicznym fotografiom dokładnie poznamy wnętrza obu kościołów.
Panorama składa się powiedzmy od 5 do 25 zdjęć, aby pokryć całą sferę 360 stopni. Ta ilość zdjęć uzależniona jest od tego, czy chcemy wykonywać zdjęcia w technice HDR, czy nie. Chodzi o równomierne naświetlenie zdjęć.
Internauci mogą odbyć wirtualną wycieczkę po matce kościołu w gnieźnieńskiej katedrze. Wchodząc na stronę internetową, mamy wrażenie, jakbyśmy naprawdę znajdowali się we wnętrzu bazyliki, podkreśla ksiądz Zbigniew Przybylski, rzecznik prasowy Kurii Metropolitalnej.
Panorama 360 stopni daje niespotykaną dotychczas możliwość przemieszczania się z jednego pomieszczenia do drugiego i w ten sposób zwiedzenia obiektu w ogóle nie ruszając się z domu. Poza tym można rozglądać się dookoła siebie po katedrze tak, jakbyśmy byli w środku świątyni. Można zobaczyć nawet główną świątyni, kilka kaplic bocznych, jak również relikty wczesnochrześcijańskiej architektury, które znajdują się w katedrze, w tym również drzwi gnieźnieńskie. Bazylika Prymasowska jest przepiękną świątynią, jak mówimy, matką wszystkich kościołów w Polsce.
Właśnie pojawiła się kolejna prezentacja, tym razem kościoła świętego Jana Chrzciciela, którego historia jest związana z zakonem rycerzy Grobu Pańskiego. To jeden z piękniejszych kościołów w Gnieźnie, podkreśla autor zdjęć Rafał Sobczak.
Moim zdaniem kościół świętego Jana jest jedną z ładniejszych świątyń w Wielkopolsce, ja zwiedziłem już kilka. Myślę, że walorami dorównuje katedrze. Uznałem, że trzeba pokazać i warto pokazać od środka, ponieważ nie wszyscy mają możliwość zwiedzenia tego kościoła.
Faktycznie jest na co popatrzeć. Kościół świętego Jana Chrzciciela to jedna z niewielu gotyckich świątyń w Polsce. Do tego wyjątkowa, podkreśla ksiądz Jarosław Bogacz, archidiecezjalny konserwator zabytków.
Bezcenne polichromie wykonane dosyć unikalną techniką al secco na cieniutkiej pobiale wapiennej, do tego stopnia cienkiej, że przebijają warstwy cegieł spoza niej, o bardzo ciekawym programie ikonograficznym przedstawiającym fakty z życia Chrystusa, Matki Bożej, także świętego Jana Chrzciciela, patrona tego kościoła, jak również fragmenty żywotów różnych świętych. Są to postacie ujęte w pasach, które widzimy w całym prezbiterium, a także głowy proroków i królów, które spoglądają na nas ze sklepienia krzyżowo-żebrowego.
Wrzesińskie małżeństwo od dawna pasjonuje się obiektami sakralnymi. Przygotowało również wirtualną wycieczkę po sanktuarium maryjnym w Licheniu. Z Gniezna dla Radia Watykańskiego Justyna Malińska.
W 1810 roku urodził się najwybitniejszy polski wirtuoz i kompozytor Fryderyk Chopin. Trwający rok chopinowski jest doskonałą okazją, by przybliżyć sobie życie i twórczość tego genialnego artysty. W cyklu audycji Rafała Łącznego przypominamy dziś jego przyjaźń z George Sand. Jakkolwiek do dziś związek ten wzbudza wiele kontrowersji, to jednak nie można zaprzeczyć, że to właśnie w tym okresie powstały największe dzieła Fryderyka Chopina.
O Około roku 1837 Fryderyk Chopin poznał francuską pisarkę George Sand. Była od niego starsza o 6 lat. Znana w Paryżu jako autorka śmiałych powieści obyczajowych, Rozwódka z dwojgiem dzieci, odegrała w życiu kompozytora niezwykłą rolę. Ich przyjaźń trwała 9 lat, niemal do śmierci artysty. Jak podkreśla Małgorzata Nowak, dyrektor Ośrodka Promocji Kultury Gaudemater w Częstochowie, muzykolog, początkowo ze strony samej Sand pojawiło się uczucie do Fryderyka Chopina.
To pewnie było jakieś wielkie zauroczenie, ale tylko na samym początku, bo te relacje pomiędzy Georges Sand a Fryderykiem Chopinem można nazwać jako takie bardziej relacje matki i syna jednak, bo przez wiele lat chyba dość karcąco, czy może dość niesprawiedliwe opinie pod adresem Georges Sand płynęły, że mało wrażliwa na muzykę, że taka ekscentryczna, że taka, prawda, no bo była jednak kobietą dość niekonwencjonalną, co by tu nie powiedzieć. Ale jak się tak prześledzi ich wzajemne relacje i materiały, przede wszystkim listy, które w tamtym czasie powstały, to chyba dzięki niej tak naprawdę Chopin przeżył tyle lat, ile przeżył, bo jednak choroba, która go przez lata trawiła, gruźlica, dzisiaj uleczalna, wtedy absolutnie nie, to była choroba, gdzie trzeba było o człowieka dbać. I jednak te wyjazdy do Nahant, gdzie ona miała swój letni dom, i ta właśnie taka troskliwa opieka jak matki nad synem, no powodowała, że przede wszystkim tworzyła mu fantastyczne warunki do pracy, bo w Paryżu nie dało się pracować. W Paryżu ten jakby pęd dnia od porannego wstawania, lekcji, spotkań, wieczornych mini koncertów salonowych, nie było czasu w ogóle na twórczość. A jednak ten wyjazd wakacyjny to był ten moment, kiedy ona się opiekowała, a on po prostu tworzył. A więc myślę, że z perspektywy czasu trzeba spojrzeć na Georges Sand jako na osobę, która widziała w nim geniusza i która pozytywne emocje powinna budzić.
Jesienią 1838 roku Chopin i Sand wyjechali spędzić zimę na Majorce w Hiszpanii. To wtedy powstały najwybitniejsze kompozycje Fryderyka, mimo że sam artysta był już ciężko chory. Chopin ukończył preludia opus 28, dwa polonezy opus 40, pracował nad balladą F-dur, skercem cis-moll i mazurkami opus 41, mówi profesor Mieczysław Tomaszewski, wybitny polski muzykolog, jeden z najlepszych znawców życia i twórczości Fryderyka Chopina.
George Sand oszalała na punkcie po pierwsze jego muzyki, drugiej jego osobowości. Półtora roku walczyła dookoła niego, ubierała się w biało-czerwone szaty, zawierała znajomości z Polakami, z Mickiewiczem, z innymi, żeby być blisko. No wreszcie zdobyła go. No i to trzeba powiedzieć, że tu zapłonęło nawet nie tyle uczucie, ile nawet namiętność obustronna. Chopin dał się tym ogarnąć, objąć i gdyby nie losy wyjazdu na Majorkę, to nie wiadomo jakby to było, a na Majorkę pojechali jak do raju, no ale skończyło się tragicznie, bo nastąpił atak gruźlicy i to jest ten... Ta kropka, czy ten wykrzyknik, który postawiony po tej próbie szczęścia.
Jak podkreśla Tadeusz Owczuk, kierownik domu urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, George Sand, by ułatwić kompozytorowi tworzenie, spełniała niemal wszystkie jego fanaberie.
To George Sand stworzyła mu warunki do takiej pracy, chociaż sama była znakomitą na tamte czasy pisarką i ogromnie zajętą, to jej admiracja talentem Chopina no, pozwoliła na stworzenie Chopinowi doskonałych warunków do pracy. Ona spełniała jego zachcianki. Chopin, wiemy, że był trudnym człowiekiem, chorym przecież. Wiemy, że często bolały go zęby. Życzył sobie różnych rzeczy, do ubrania. Miał tam jakieś 24 pary rękawiczek, czy jakieś chciał fiołki mieć w środku zimy. kwiaty, które Chopin uwielbiał. Życzył sobie jakieś zasłony w pokoju, akurat innego koloru niż w tej chwili. I właściwie przy pomocy Grzymały, jego przyjaciela Chopina, George Sand, często te zachcianki nawet, bo to można takie powiedzieć, fanaberie Chopina spełniała, ale ona była świadoma tego, że właśnie jeśli stworzył mu te warunki, to będą powstawały utwory, które ona uważała, że to są cudowne rzeczy, które tworzy perfekcyjne, doskonałe utwory. Była zafascynowana jego muzyką.
Gdy stan zdrowia Chopina nieco się poprawił, Georges i Fryderyk wrócili do Francji. Miesiące letnie spędzali w Noaon, w willi pisarki. Właśnie tutaj powstawały najwybitniejsze i już ostatnie dzieła Chopina. Choć sama George Sand bywała krytyczna wobec twórczości artysty.
Krytykowała, ale to tylko świadczy o tym, że nie była głuchą pisarką, jak niektórzy o niej mówią, tylko że jednak była wrażliwą osobą na muzykę. Zresztą gdzieś spotkałam nawet informację, że grała na fortepianie, że pobierała wcześniej jakieś nauki muzyki. Potrafiła jakby tą swoją wiedzę skonfrontować z jego kompozycjami, a więc no, nie była laikiem w dziedzinie muzyki.
Nie ulega wątpliwości, że podczas trwającej 9 lat przyjaźni z George Sand Chopin napisał swoje największe utwory.
W czasie między rokiem 1939 a 1947 napisał wszystkie, prawie absolutnie wszystkie najgenialniejsze swoje utwory. Zawsze można tak wyliczyć, że jeśli dodamy do tego parę tych utworów, które napisał pod wpływem pierwszej miłości Konstancji Gładkowskiej, trzeba oba koncerty, pierwszy zeszyt etiud, pierwsze mazurki wydane, pierwsze nokturny, to wszystkie inne utwory są w tym okresie pisane. I cokolwiek powiemy o George Sand, to ona mu to umożliwiła. I umożliwiła także z takich dwóch powodów. Jednych jednak jego osoba ciągle dla niej miała znaczenie, po drugie, może to zrobiło się w którymś momencie pierwsze, mianowicie zachwyt nad jego sztuką. To ona w którymś z listów pisze, że Chopin napisał 3 nowe mazurki. Są więcej warte niż 40 powieści, niż wszystkie powieści naszego wieku. Oczywiście jak mówiła 40, myślała o swoich własnych. Pozostawiła testamentarycznie w L'Histoire de ma vie, w historii mojego życia, najpiękniejsze słowa, jakie o Chopinie można napisać, jako najwspanialszym artyście, którego w życiu spotkała. I tam dodała tylko na koniec to jedno zdanie zdumiewające. Jednego mu nie mogę wybaczyć, jego zasklepienia w katolicyzmie.
Związek czy przyjaźń z pisarką zakończył się konfliktem około 1846 roku. Po rozstaniu Fryderyk jeszcze bardziej podupadł na zdrowiu. Powstają wówczas najpiękniejsze z jego nokturnów i mazurków. W kolejnych latach artysta niewiele już komponował. Czuł się coraz gorzej, dawał też mniej lekcji, o koncertach nie wspominając.
Za tydzień spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Fryderyk Chopin nie skomponował ani jednego utworu religijnego. A dziś to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.